Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, dzisiaj temat poważny, ważny. Cieszę się, że niektórych z Was nie widziałem ponad pół roku i jesteście. Przejdę tak... I jak zobaczyłem dzisiaj Ewę z Izą, to nigdy się tak nie cieszyłem, jak ich zobaczyłem. Super was zobaczyć, naprawdę jest to niesamowite. Cieszymy się, że żyjecie. Żartuję. I koronawirus was nie zabił. Spokojnie, Bóg jest większy niż to wszystko. I amen, amen. Dobrze. No i jeszcze mieliśmy chrzest tydzień temu. Też drogi kościele, tak powiem jako pastor, kto wam w ogóle natłukł do głowy coś takiego? Nie będę przychodził, bo będzie i tak dużo ludzi. Tak niektórzy z was fantastycznie sobie wymyśliliście, że zamiast świętować coś, co jest piękne, bo ochrzciły się 4 osoby, to jest piękne, jeszcze jedna jest gdzieś tam w schowku i też ją ochrzcimy, ale to trzeba świętować. To jest niesamowite święto, że ludzie, którzy nie znali Chrystusa, mogli się nawrócić, mogli wejść w przymierze z Panem Jezusem. To są piękne historie, piękne historie. Wiecie, kiedy one są piękne? Bo jak się obserwuje ludzi od momentu pojawienia się ich tutaj, a później możesz ich chrzcić i widzieć ich, kiedy oni są chrzczeni, to widzisz potężną transformację. Widzisz potężną transformację. I my jako Kościół zawsze będziemy istnieć po to, aby zdobywać ludzi, którzy nie znają Jezusa. Będziemy istnieć po to, aby zakładać nowe kościoły. Będziemy istnieć po to, aby pomagać innym kościołom, aby zakładały kościoły. Abyśmy po prostu zrozumieli wielki nakaz misyjny. Abyśmy szli na cały świat i czynili uczniami inne narody. Zapraszam was na Black Friday 25 września. Powiedziałem do mojej Krysi, mówię, wiesz, niektórzy tam przyjdą tylko i będą tylko pierwszy raz. I już nie będą drugi raz, bo to nie będzie mleko. Okay? To nie będzie tak, że usłyszysz 50 razy, że Bóg cię kocha i pójdziesz do domu. To będą bardzo konkretne rzeczy. Jeśli chcesz się rozwijać, w swoim chrześcijaństwie, to cię bardzo gorąco zapraszam. Jeśli kogoś pominąłem, bo widzę tam niektóre znajome twarze na samym końcu i nie wiem, czy ktoś się tam pojawił, kogoś dawno nie było. Tak? Nie pomyliłem się? Ja widzę tylko do trzeciego rzędu, już później nic nie widzę. Tylko okulary mam nie wiadomo po co. Okej, jesteśmy w serii Buduj Platformę. Mówiliśmy o budowaniu platformy pod swój cud, tak? Mówiliśmy o tym, że Jezus cały czas przechodzi, On cały czas jest. Kwestia jest, aby uchwycić Chrystusa. I dzisiaj chciałem powiedzieć do was coś bardzo, to będzie bardzo ambitne, ale bez przesady. Buduj platformę pod swoje przeznaczenie. Buduj platformę pod swoje przeznaczenie i niektóre z tych rzeczy, które usłyszysz, będą dla ciebie szokujące, a niektóre może nie, ale bądź świadomy jednej rzeczy. Bóg dla każdego z nas, jak tutaj siedzisz. Każdy z nas, posłuchaj mnie bardzo uważnie, każdy z nas urodził się z przeznaczeniem, w które Bóg chce, abyś wszedł. Każdy z nas, żaden człowiek nie urodził się bez przyczyny. Żaden człowiek nie urodził się przez przypadek, żaden człowiek nie urodził się po prostu, żeby egzystować. My zostaliśmy tutaj powołani na planetę Ziemia, aby wypełnić przeznaczenie, które On ma dla nas. Jeśli my tego nie wypełnimy, jeśli my nie wypełnimy tego przeznaczenia, to powstaje luka. To powstaje puste miejsce. Powstaje puste miejsce. Ważne jest, kochani, abyś wziął odpowiedzialność za swoje przeznaczenie. My czasami się zastanawiamy, za co Bóg cię rozliczy. Bóg nas rozliczy za wiele rzeczy, ale przede wszystkim rozliczy cię za swoje przeznaczenie. Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym, co wiedziałeś, że masz zrobić? Co z tym zrobiłeś? Bóg nie chce mieć ludzi, którzy po prostu funkcjonują. Ja przychodzę do kościoła i to jest wszystko. Nie, twoje kościół jest ci po to, aby ci pomóc. Relacja z Jezusem, Boże Słowo jest po to i relacja z Nim i Boże Słowo jest ci dane po to, abyś ciągle szedł we właściwym kierunku. Wybijmy sobie z głowy jakieś takie chrześcijaństwo, które polega tylko na tym, że przychodzę do kościoła w niedzielę. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Wiecie, jest takie miejsce w naszym życiu, gdzie Bóg chce cię zabrać. To jest miejsce pełnej owocności. To jest miejsce pełnej obfitości. To jest miejsce twojego przeznaczenia, gdzie nie jesteś błogosławieństwem od czasu do czasu. Gdzie jesteś błogosławieństwem notorycznie. Gdzie jesteś błogosławieństwem notorycznie. Gdzie jesteś błogosławieństwem cały czas. Ja nie chcę, żeby Bóg od czasu do czasu mnie użył. Ja chcę być używany przez Boga non-stop. Ja chcę być człowiekiem, który gdziekolwiek się pojawia, wnosi zmianę. To jest Boża wola odnośnie ciebie i mnie. My jesteśmy nie od czasu do czasu światłością świata, solą ziemi i zapachem Chrystusa. My jesteśmy cały czas. To jest nasze przeznaczenie, aby przynosić zmianę. Ja chcę być człowiekiem, który jak się gdzieś pojawia, to przynosi zmianę. Wiecie, jest taki człowiek, nazywa się Don Potter, on jeszcze żyje. Ja powiedziałem, jeszcze żyje. On ma chyba 70 lat. I kiedy ja się nawracałem, to był taki czas, kiedy byłem jakby... Bóg bardzo mocno mówił do mnie przez jego uwielbienie. I to był człowiek, który... To są autentyczne historie, który wchodził do szpitali onkologicznych, do oddziałów onkologicznych, grał, uwielbiał Pana Boga i sporo ludzi w czasie tego, bez ingerencji kogokolwiek, było uzdrawianych. Ja wiem, że tobie się to wydaje jakby kosmiczną rzeczą, ale takie rzeczy się działy. Ja pamiętam, że kiedy słuchałem jego muzyki, kiedy uwielbiałem Pana Boga przy jego muzyce, to po prostu doświadczałem najbardziej niesamowitych rzeczy z Bogiem w całym swoim życiu. W całym swoim życiu. I nie chcę jakby o tym mówić głośno, bo to jakby nie o to chodzi, ale doświadczałem Boga w niesamowity sposób. Doświadczałem tego, że jakby Bóg przychodził i był z tobą i mówił do ciebie. Jeden człowiek, który wchodził z gitarą na scenę. Jeden człowiek, bez żadnego zespołu, bez czegokolwiek. Jeden człowiek, który wszedł w miejsce, które Bóg dla niego zaplanował. Miejsce notorycznej owocności, a nie miejsce sporadycznej owocności. Nie od czasu do czasu, ale cały czas. To jest przeznaczenie, które Bóg ma dla ciebie. To jest przeznaczenie, wiecie, to nie było, Biblia nie mówi o tym. Jezus wyszedł i głosił Ewangelię i wybiegł opętany i Jezus mu powiedział, no wiesz co, dzisiaj to nie jest mój dzień. Dzisiaj nic z tego nie będzie, przyjdź jutro, dzisiaj to nie jest mój dzień. Jezus był w ciągłym miejscu owocności. W ciągłym miejscu owocności. Kiedy ja czytam historię w Dziejach Apostolskich, kiedy czytam o apostole Pawle, to czytam o miejscu ciągłej owocności. Wiecie, na czym polega problem współczesnego głoszenia kazań? Że my jesteśmy podekscytowani do tego momentu, że Bóg chce cię zabrać do miejsca owocności. My jesteśmy podekscytowani do tego momentu. My jesteśmy podekscytowani Bożymi obietnicami, kiedy tylko słyszysz Boże obietnice, ale jest czas sobie dzisiaj powiedzieć prawdę. Tak i ja, i tak i ty nie możemy wejść jeszcze do miejsca naszej owocności, bo nie jesteśmy do tego przygotowani. I tu nie chodzi o jakieś hiperumiejętności. Nie, nie, nasz charakter nie jest przygotowany. Nasz charakter nie jest przygotowany. Nasze zrozumienie Boga jest jeszcze tak wykrzywione, że nie możesz tam wejść i być. Nie możesz wejść w miejsce... Wiecie, ja wam coś powiem bardzo szczerze. Z Panem Bogiem w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Afryce, w Australii jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku. Wszystko w porządku. On nie jest inny tam i inny tu. Jest ciągle jeden i ten sam Bóg. Ale Bóg ciągle od czasów Starego Testamentu do czasu Nowego Testamentu szuka człowieka, na którym jego wzrok mógłby spocząć i przez którego on mógłby działać. I wiecie, jak to wygląda? To wygląda w taki sposób, że pojawia się jakiś człowiek na YouTubie, kolejny, Boży mąż, i cały Kościół po prostu biegnie tam, żeby brać w tym udział. Tam się znowu coś pojawia i wszyscy biegną, żeby zobaczyć, jak Bóg może używać człowieka i wszyscy tam biegną, aby brać w tym udział. Obudź się. To nie jest Boży sposób działania. Boży sposób działania polega na tym, że Bóg chce, abyś ty był zmianą. Boży sposób działania polega na tym, że Bóg chce ciebie przygotować i wprowadzić się w miejsce owocności. To jest Jego przeznaczenie i powiem wam, że nie wszyscy tam wchodzą, bo poddajemy się po drodze. Bo czasami jest ciężko, bo czasami jest trudno, bo czasami dzieją się rzeczy zupełnie sprzeczne z tym, co ty myślałeś, jak to będzie. Bo czasami będzie boleć. Bo czasami będzie boleć. Bo czasami będzie trudno. Nie wiem, skąd pochodzi chrześcijaństwo, że zawsze będzie fajnie. Nie wiem, skąd pochodzi chrześcijaństwo, że zawsze będzie cudownie. Nie wiem, skąd pochodzi takie chrześcijaństwo, ale na pewno nie z Biblii. Bo jak patrzę na życie apostołów, kiedy 11 z 12 umarło śmiercią męczeńską. 11 z 12 umarło śmiercią męczeńską. Jan umarł normalnie. Wylądował na wyspie Patmos i prawdopodobnie tam umarł. I tam miał objawienie końca czasów, przekazał listy Pana Jezusa do kościołów. W Smyrnie, w Efezie. Reszta z nich umarła z tragiczną śmiercią. Wiecie, takie kazania wśród nawróconych muzułman są jak najbardziej normalne, bo oni płacą taką cenę. Bo oni płacą taką cenę. Jeśli chcesz wejść do miejsca swojej owocności, jeśli chcesz wejść do miejsca swojego przeznaczenia i przynosić owoc cały czas, bo to jest Boże przeznaczenie dla ciebie. Ja czytam Jana 15 rozdział o tym, że my jesteśmy po prostu gałęziami, które są wbite w winorość, którą jest Chrystus. To tam nie ma, że od czasu do czasu, tam jest cały czas. Ja chcę być w takim miejscu. Powiem wam, ja chcę być w takim miejscu. Nie ze względu na mnie, bo w twoim przeznaczeniu, w twojej owocności w ogóle nie chodzi o ciebie. Twoje lenistwo przynosi stratę nie tylko tobie. Twoje lenistwo przynosi stratę tym, których nawet jeszcze nie znasz. To, że ci się nie chce, to, że nie masz czasu, to, że nawet nie chce ci się czasami przyjść do kościoła w niedzielę. Tak po prostu nie chce ci się, chcesz się wyspać. Czy Bóg może tobie zaufać? Szczerze, czy Bóg może tobie zaufać? Jeśli Bóg nie może nam zaufać, czy powiem ci tak, czy ty ufasz ludziom, którym trudno zaufać? Ufasz? Nie ufasz. Jeśli ktoś cię zawiedzie raz, drugi, trzeci, piąty, to twój poziom zaufania względem tych ludzi jest bardzo ograniczony, prawda? Pomyśl sobie o Bogu. Czy Bóg swoje ważne, potężne plany da w ręce tych, którym On nie ufa? Drugi jest Tymoteusza, drugi rozdział, Biblia mówi o tym, że Paweł mówi do Tymoteusza, przekaż te rzeczy ludziom, jakim godnym zaufania. Nie wszystkim, godnym zaufania. Tym, którym można zaufać. A jeśli nie można komuś zaufać w małych rzeczach, to Bóg nie zaufa ci w dużych rzeczach. I chciałem wam powiedzieć o pięciu kluczowych, to tak po angielsku by lepiej to kazanie by się głosiło po angielsku. W ogóle się lepiej głosi po angielsku. Ucz się języków, żebyś mógł kiedyś tego doświadczyć. Jak się tak głosi po angielsku, człowiek się czuje taki ważny. Tak fajnie to tak siada, tak jednym słowem tak wyrazisz. Nawet jak powiesz coś głupiego, to nie czujesz emocji, które za tym idą. To jest świetne. A pięć kluczowych przejść. To się po angielsku nazywa transition. Pięć kluczowych przejść, aby funkcjonować w Bożym przeznaczeniu. Jeśli myślisz poważnie o Bogu, a mam świadomość, że do takich ludzi mówię, to zrób sobie notatki, bo wcześniej czy później cię to spotka. Pierwsze to transition od niezależności do zależności. Od niezależności do zależności. Jak my lubimy być niezależni. Tylko niezależność to nie jest Boży plan. Bóg od samego początku, kiedy stworzył człowieka, powiedział jedną rzecz. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. To Bóg to wymyślił. Nie, my lubimy niezależność. Tak naprawdę, jak patrzysz na cały pędzący świat, to wszyscy zasuwają, aby stać się po prostu kimś niezależnym, aby być niezależnym, kiedy Bóg chce od nas zależności. I pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, wersety od pierwszego. Będziemy mówić o Eliaszu cały czas. Wiecie, ja mam takie ulubione fragmenty z Biblii, które prowadzą mnie przez całe życie i to jest jeden z nich. I pewnie wygłoszę jeszcze wiele kazań na podstawie tego fragmentu. Wtedy Eliasz Tyszbita z Tyszbe w Gileadzie powiedział do Achaba, jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Wtedy Pan skierował do niego takie słowo, odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, by cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana, poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Pierwsza rzecz, kiedy Bóg zaczyna przygotowywać Eliasza do miejsca swojego przeznaczenia. Nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawiałeś, po co my mamy różne postaci opisane w Starym Testamencie w takich szczegółach. Masz życie Dawida opisane w szczegółach, masz życie Eliasza opisane w szczegółach, masz życie Elizeusza opisane w szczegółach, życie Abrahama, życie Józefa, życie wielu ludzi jest opisane w szczegółach. Dlaczego? Abyś się z tego uczył. Abyś wyciągał wnioski na podstawie ich życia. To byli ludzie w Starym Testamencie, w których Duch Święty nie mieszkał. Bo jeszcze Duch Święty nie był dany na całą ziemię, aby zamieszkać w ludziach, którzy podali Bogu życie. Duch Święty był nad nimi, Duch Święty nie mieszkał w nich. I pierwsza rzecz, którą Eliasz chciał od razu, której Eliasz musiał się od razu nauczyć i której ty będziesz musiał się nauczyć, bo już się nauczyłeś, to jest to, że Bóg wyśle cię nad potok Kerit. Popatrzcie, jaka tu jest historia. Jesteś prorokiem. Jest susza. Susza powoduje, że będzie coraz mniej wody, albo w ogóle wody, że będzie coraz mniej jedzenia. I Bóg mówi do Eliasza, że udasz się nad potok Kerit. To nie było na zasadzie, czy chcesz udać się na potok Kerit. No, Eliaszu, czy chcesz? Chrześcijaństwo nie polega, relacja z Bogiem nie polega na tym, czy ty chcesz. Relacja z Bogiem i prawdziwe poddanie Panu Bogu i tylko tacy ludzie przynoszą owoc, którzy mówią Panu Bogu tak. To nie było pytanie. Idź tam będziesz miał wodę nad potokiem Kerit i tam będziesz miał jedzenie. To jest ciekawe. Wyobraź sobie tą sytuację. Bóg mówi do Eliasza, idź, jest susza, idź nad potok Kerit, tam stamtąd będziesz pił wodę i najlepsze jest to, i kruki będą cię co? Karmić. Kruki będą cię karmić. Wow, super, świetnie, brzmi logicznie, prawda? Nie. Czego musiał się nauczyć Eliasz? Wiecie, co oznacza słowo Kerit po hebrajsku? Kerit po hebrajsku oznacza obciąć, przyciąć, odciąć cię od czegoś. Bóg chciał odciąć Eliasza od swoich zasobów i uzależnić go od Pana Boga. Twoja emerytura i moja emerytura nie jest uzależniona od ZUS-u. Moja emerytura i moje zaopatrzenie jest uzależnione od Pana Boga. Amen. Moje życie, moje zdrowie nie jest uzależnione od leków ani od czegokolwiek, jest uzależnione od mojego Boga. Całe moje życie, całe moje bezpieczeństwo, wszystko, co się dzieje w moim życiu, ja mam wejście totalnego uzależnienia od Pana Boga. Bóg nie jest w stanie funkcjonować z ludźmi, którzy pragną niezależności. Jeśli pragniesz niezależności, mam dla ciebie złą wiadomość, Bóg nie może cię użyć. Bóg nie może cię użyć. Jest takie miejsce, w Biblii, kiedy Pan Jezus znalazł się w ogrodzie Getsemane i kiedy On się znalazł w ogrodzie Getsemane, tam musiał finalnie podjąć decyzję, czy umrzeć, czy stać się ofiarą za grzechy ludzi, czy może tego nie robić? I Jezus dokładnie wiedział, co go będzie czekać. On był Bogiem, on wiedział, co będzie go czekać. On wiedział, że to będzie ból, on wiedział, że będzie opluty, on wiedział, co go czeka, jak okropna śmierć czeka na niego i czego on doświadczy. Ciekawe jest to, że słowo Getsemane w języku hebrajskim oznacza prasę, która wygniata olej z oliwek. To jest Getsemane i nie można było tego lepiej opisać, tego ogrodu. Miejsce to była maszyna, która po prostu powodowała, że z oliwek wytłaczano oliwę. I to był proces, kiedy ta oliwa była gnieciona. Kiedy ona była niszczona, kiedy ona była miażdżona. I wtedy wychodzi z tego oliwa. I w tym, to było miejsce dla Chrystusa totalnego złamania. To było miejsce totalnego złamania, totalnego powiedzenia Panu Bogu nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Na tej zasadzie, że uciekam od mojej niezależności i chcę być zależny tylko i wyłącznie od Ciebie. Bóg nie może się poruszać człowiekiem, w którym twoja wolna wola jest tak silna i ciągle przemawia na Twoją stronę. Bóg nie może Cię użyć. Potrzebujesz wyjść z miejsca niezależności i wejść do miejsca zależności od Boga absolutnie we wszystkim. I kiedy patrzę na moje życie, kiedy patrzę na całe moje chrześcijaństwo, które trwa 23 lata, kiedy patrzę na to, to było wiele sytuacji, wiele momentów, kiedy po prostu wychodziłeś, głosiłeś kazanie, może powiem, pamiętam, była taka konferencja, nazywała się Exodus w Gdańsku. I ta konferencja się odbywała zawsze w taki sposób, że były normalne wykłady i zawsze wieczorem, chyba to, tak, w sobotę wieczorem była taka sesja uzdrowienia. Okej? Okay? I Daniel Różański wymyślił, mówi, wiesz co, tak modliłem się i to będziesz ty tam głosił. Okej. Okay. Ale ja nigdy tego nie robiłem jeszcze w taki sposób. Ale okej, okay. Bóg pokazał, że ty masz to zrobić. Okej. Okay. A więc masz 2000 ludzi. Masz 2000 ludzi. I wchodzisz na scenę i masz mówić kazanie. I to jest pół biedy. To jest do zrobienia. Ale jest jeszcze jeden problem. Jak Bóg się do tego nie przyzna, to wychodzisz na idiotę. Ale nie tylko ty, ale Pan Bóg też. No bo głosiłeś o uzdrowieniu, później ludzie się modlili o uzdrowienie i nic się nie działo. Wiecie, to są takie momenty takiego napięcia, że nie wiesz do końca, co masz. To nie jest takie kazanie, tak jak tu teraz. Jak się głosi o uzdrowieniu, to jest inaczej. A więc wychodzisz i cały czas głosisz to kazanie i masz silne przekonanie i twój umysł cały czas projektuje, a co jeśli nic się nie stanie? Fajnie, to jest odważne, a co jeśli nic się nie stanie? A co jeśli nic się nie stanie? I jesteś, i widzisz te 2000 ludzi, patrzysz na to i mówisz, Boże, a jeśli nic się nie stanie? I później przychodzi ten ostatni moment i robisz to wezwanie, jeśli jesteś chory, to wyjdź do przodu, ludzie wychodzą do przodu, robisz taką ogólną, wstępną modlitwę, modlisz się i to jest ten moment, kiedy schodzisz już ze sceny i mają zacząć wychodzić ludzie, którzy składają już świadectwo uzdrowienia. Nie chciałbyś tego odczuwać, co ja wtedy. Więc ja sobie stamtąd zszedłem, stałem z boku i mówię, Boże, jak ja wejdę na idiotę, to jest pół biedy. Ale żeby ludzie nie zaczęli Tobie bluźnić, no bo ja mówiłem o tym, że Ty jesteś lekarzem. I tak sobie w myślach gadamy. I zaczynają wychodzić ludzie. I zaczynają składać świadectwa. I tych ludzi było tam kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. I w tym momencie ja się nauczyłem jednej rzeczy. Jednej rzeczy. Że jeśli nie ma w Twoim życiu takiego momentu i nie ma takiego funkcjonowania, że jesteś totalnie, totalnie zależny tylko od Niego, Bóg nie może Cię używać, bo Bogu w ogóle nie chodzi o to, aby promować Ciebie. W ogóle Mu o to nie chodzi. Czy Ty masz już takie swoje kerit? Czy kiedyś Bóg powiedział do ciebie, chcę, abyś zrobił to bądź tamto i wiedziałeś, że w tym momencie wbijesz się w miejsce totalnej, ale to totalnej zależności od Pana Boga i jeśli On nie zadziała, to nic się nie... To jest po tobie. Czy byłeś już w takim miejscu? Czy miałeś już swoje kerit? Ludzie, którzy nie mieli swojego kerit, nie mieli czegoś takiego, kiedy Bóg do nich coś powiedział i oni musieli to zrobić i byli totalnie zdani na Niego, wtedy się uczysz braku polegania na sobie i uczysz się totalnej zależności od Niego. To jest pierwsze przejście, którego się musisz nauczyć, jeśli Bóg cokolwiek ma robić w twoim życiu. Wiecie, nauczyliśmy się w chrześcijaństwie takiego posłuszeństwa kalkulowanego. Wszystko jest takie kalkulowane. Jak będę miał czas, to przyjdę. Jak będę miał pieniądze, to dam. Jak będę coś tam, to to. To jest kalkulowane. Kalkulowane posłuszeństwo równa się nieposłuszeństwo. Kalkulowane posłuszeństwo równa się nieposłuszeństwo. Powiedzmy sobie szczerze. Bóg, zanim wprowadzi cię w miejsce totalnej owocności, musisz przez ten czas nauczyć się wielu, wielu rzeczy. Widzisz, Bóg chce, gdybyś był gotowy, to możesz być już tam jutro. Ale Bogu zajmuje to czas. W przypadku Józefa w Biblii zabrało to 13 lat. W przypadku Abrahama zabrało to kilkadziesiąt lat. W przypadku Dawida zabrało to wiele lat. Za każdym razem Bóg poświęca swój czas, aby przygotować człowieka, aby mógł wejść do miejsca totalnej owocności. Druga rzecz, której się musisz nauczyć i która jest bolesna, to drugie przejście to jest od znajomości do nieznajomości. Tu nie chodzi o znajomości, jakie gdzieś tam masz. Tutaj chodzi, tutaj tak fachowo to będzie brzmiało, Bóg chce cię wyrwać z familiaryzacji. Co to znaczy? My po prostu doskonale czujemy się w tym, co już znamy, prawda? Lepsze jest niebezpieczne to, co znasz, niż bezpieczne to, czego nie znasz. Ktoś tak mądrze powiedział i coś w tym jest. My jakby dobrze się czujemy w tym, jak jest zawsze. Okej? Okay? I tu jest ciekawa rzecz, czyli Eliasz jest nad potokiem Kerit, rzeczywiście kruki go karmią, rzeczywiście pije wodę z potoku Kerit, rzeczywiście tak jest, Bóg się o niego troszczy i nagle w 17 rozdziale, w 7 wersecie Biblia mówi tak, lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Skończyło się. Zauważ, Eliasz znalazł się w miejscu totalnej zależności od Pana Boga, on tam był, ale każde miejsce zależności od Pana Boga jest fajne przez pewien czas. To jest tylko przez pewien czas miejsce, gdzie jesteś zależny od Boga. Później się przyzwyczajasz. I Bóg o tym wiedział, dlatego w życiu Eliasza stało się coś takiego, że potok wysechł. I Bóg znowu chciał mu pokazać jedną rzecz. Ty już się przyzwyczaiłeś, ale jak się do czegoś przyzwyczajasz, to nie potrzebujesz takiej zależności od Boga, jak pewne rzeczy już działają. Wiecie, można się przyzwyczaić do tego, że ludzie ciągle są uzdrawiani z raka. Można się do tego przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić, że ciągle nawracają się ludzie, można się przyzwyczaić, że ludzie ciągle są chrzczeni. Ja pamiętam, jak my mieliśmy takie lata, że chrzciliśmy po 20 osób w ciągu roku i tak rok za rokiem, a więc ja już byłem przyzwyczajony do tego, że znowu się nowi ludzie pojawią, że znowu ich ochrzcimy. To już był taki standard. A to wszystko zaczynało się od tego, że wychodziliśmy z miejsca, że weszliśmy w rzeczy, które były dla nas nieznane, zaczęliśmy robić je po raz pierwszy, zaczęliśmy eksperymentować i Bóg się do tego przyznał. Ale nawet do dobrych rzeczy jesteś w stanie się przyzwyczaić i kiedy się przyzwyczajasz, wtedy kończy się zależność od Pana Boga. Wtedy funkcjonujesz na tak zwanej rutynie. Wiecie, powiem wam szczerze. Ja nie chcę żyć na 50% chrześcijaństwa, bo to jest bez sensu. Ja chcę w moim chrześcijaństwie żyć na 100%. Ja chcę żyć na 100%. I myślę, że jeśli masz relację z Bogiem, to pragniesz tego samego. Chcesz żyć z Bogiem na 100%. Nie chcesz chrześcijaństwa kościółkowego. Nie chcesz chrześcijaństwa, które polega na tym, że przychodzisz do kościoła, jesteś w tym kościele, czytasz czasami Biblię, wow, ekscytujesz się i jest super, jest fajnie. Ale Bóg ma coś więcej. Ale Bóg ma coś więcej. Bóg ma totalnie coś więcej. Kiedy my śpiewamy jest więcej, jest taka polska pieśń, jest więcej, tu w ogóle nie chodzi o znaki i cuda. Tutaj chodzi o to, że w twoim życiu Bóg chce zrobić coś więcej. Ale jeśli nie nauczysz się tych pięciu przejść od niezależności do zależności, od znajomości do nieznajomości, jeśli nie zrozumiesz, kiedy czasami pewne rzeczy wysychają, wiecie, ten budynek, my już tu byliśmy przyzwyczajeni, ten potok już wysechł, tego już nie będzie. Tego już nie będzie. Bóg ma coś nowego. I w moim życiu pewne rzeczy działają w taki sposób, 700 miast działało w taki sposób, ale już tak nie będzie. Już tak nie będzie. To musi zacząć funkcjonować w inny sposób, bo czasy się zmieniają, bo ja potrzebuję świeżej zależności od Pana Boga i muszę wyjść z miejsca, gdzie byłem już przyzwyczajony, do miejsca, którego jeszcze nie znam. Bo to mnie uzależnia od Boga i to powoduje, że ja Go ciągle i ciągle potrzebuję. Ale zawsze tak było. To jest ten świetny tekst. Zawsze tak było. A co by było, gdybyśmy na przykład całe nabożeństwo nagle zmienili? I zaczęlibyśmy od tego, że ja bym powiedział kazanie, potem byłoby uwielbienie, później na końcu byłaby kolekta i ogłoszenia. W życiu wielu z was nie myślelibyście o niczym innym w czasie tego kazania, ale czemu? Czemu? Ale czemu to jest takie zmienione? Ale zawsze było inaczej. Ale zawsze było inaczej. Bóg chce wyciągać... Wiecie... Powiem ci tak, jak chcesz być w tym kościele, to się przyzwyczaj do tego. To się przyzwyczaj. Tutaj nigdy nie będzie tak, jak zawsze było. Przynajmniej ja bym nie chciał. Jeśli tak będzie, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Trzecia transformacja. Trzecie transition. Od racjonalności do nieracjonalności. I to jest ciekawe. A więc mamy Eliasza, do którego Bóg mówi, idź nad potok Kerit, idź, kruki będą cię karmiły. Okej, okay. A więc siedzisz, Eliasz siedzi, jest karmiony przez kruki, przywożą mu jedzonko, jest super, jest fajnie i to wszystko trwa jakiś czas. Nagle potok wysycha, Eliasz zaczyna się gubić i co się wtedy dzieje? Przychodzi Bóg. I pierwsza księga królewska, 17 rozdział, wersety od 8 do 12. Biblia mówi tak. Wtedy Pan skierował do niego słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie wdowie, aby cię utrzymywała. Wow, jaki świetny pomysł. Wow, Panie Boże, świetny pomysł. Na czym polega ten świetny pomysł? To jest miejsce, kiedy Bóg wyciąga cię z racjonalności, z tego, co jest logiczne, i wprowadza cię do czegoś, co jest zupełnie nielogiczne. Do czegoś, czego twój rozum nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego? Wdowami należało się opiekować. Cały Stary Testament huczy o tym, aby zajmować się wdowami, aby je karmić, aby się o nie troszczyć. Zauważyliście, ile Biblia mówi na temat wdów? Mnóstwo. Ja nie mówię o tych pająkach. Ja mówię... o ludziach, ja mówię o kobietach, które straciły swoich mężów. W Starym Testamencie należało troszczyć się. Jeszcze w czasie głodu, Panie Boże, gdzie Ty masz rozum? Jak? Wdowa ma mnie karmić? Co Ty? Najpierw kruki, teraz piłem wodę z tego potoku, wszystko wyschło, kruków już też nie ma i teraz do wdowy? Do wdowy, Panie Boże, do wdowy? Witamy w Bożym Królestwie. Tu nic nie jest logiczne. Wiecie, że diabeł w swojej głupocie był na tyle głupi, że on myślał, że na krzyżu wygrał? On myślał, że zabił Syna Człowieczego. Tak? To było jego myślenie. Udało się. Wow! Świętujemy. Piekło świętuje. Chrystus został ten, który przyszedł wyciągnąć po prostu... całą ludzkość spod panowania diabła. Zabiliśmy go i ziemia ciągle jest nasza. I my teraz dalej, nie ma nadziei dalej dla ludzi. Ale nie spodziewał, on jeszcze w Wielką Sobotę był podekscytowany. Ale w niedzielę rano ale w niedzielę rano doznał szoku i wierzy, że nastała cisza, która jeszcze tam trwa. Jezus zmartwychwstał. Widzisz, zbawienie człowieka jest nielogiczne. Przyjście Chrystusa jest nielogiczne. Bo Bogu się upodobało, że On nie bierze twojego, on się nie pyta twojego umysłu, co ma zrobić, bo twoje poznanie jest ciągle cząstkowe, twoje myślenie jest ciągle cząstkowe. Jesteśmy totalnie ograniczonymi ludźmi. Czasami mamy doktorat przed nazwiskiem, czasami możemy mieć profesora przed nazwiskiem, ale ciągle jesteś ograniczonym człowiekiem. Ciągle twoje poznanie jest, nie masz pojęcia. Nie, idziemy tam, to jest logiczne. Jak coś jest logiczne, to dla mnie to jest znak zapytania. Dla mnie to jest, jak coś jest logiczne, to jest dziwne. Bóg przenosi cię od racjonalności do nieracjonalności i zauważcie, co Biblia dalej mówi. Wdowa, która będzie cię utrzymywała. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta wdowa zbierała tam kawałki drewna. Zawołał do niej, hej, to już ja dodałem, przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu, chciałbym się napić, znalazł się księciunio, chciałbym się napić, susza, wdowa, chciałbym się napić. I dalej Biblia mówi tak, a gdy szłaby naczerpać wody, zawołał za nią, ej, znowu mój dopisek, przynieś mi też proszę kawałek chleba. No jasne, jeszcze co, McNuggets? Tak, hot wingsy, co jeszcze? Ja bym tak się zachował względem niego. I Biblia mówi dalej tak. Lecz ona powiedziała, jak żyje Pan, twój Bóg. No bo ona nie była Izraelitką, twój Bóg. Nic jeszcze nie upiekłam, mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna, a gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ja tak się zadaję sobie takie pytanie, jak na Eliasza nie zadziałał w ogóle temat, żeby go wdowa utrzymywała, okay? To jeszcze jest teraz temat, że ona ma syna i są głodni, i jeśli przyrządzi jeszcze dla syna to, czego chce od niej Eliasz, to oni umrą. A Eliasz ciśnie dalej. Żebyś wszedł w owocność, którą ma dla ciebie Bóg. Musisz wyleczyć się ze swojej racjonalności i to, co powiedział Salomon, nie polegaj na własnym rozumie. Są takie niebezpieczne rzeczy w chrześcijaństwie pod tytułem listen to your heart, jest wiele piosenek, słuchaj swojego serca, to jest jedno. Listen to your heart, to jest jedno. Drugie, rób to, co rozum ci mówi. Bóg nie używa ludzi, którzy słuchają swojego serca i Bóg nie używa ludzi, którzy słuchają swojego rozumu. Bóg używa ludzi, którzy słuchają Jego. A moje serce i mój rozum totalnie ogranicza Pana Boga. I ciekawe jest to, że ta wdowa z Sarepty, słowo Sarepta z hebrajskiego słowa zarefatch oznacza warsztat do wytapiania i oczyszczania ogniem. Czyli kiedy jesteś w Sarepcie, to jesteś poddawany próbie ognia. Jest wytapiane w tobie wszystko to, co jeszcze tak aktywnie żyje. Tak jak masz ze złotem. Złoto musisz podgrzać do konkretnej temperatury, aby pozbyć się brudu stamtąd. Ale to możesz tylko, to tylko się zmieni wtedy. Ten brud wypłynie tylko wtedy, kiedy jest konkretna temperatura. Sarepta była takim miejscem. Czasami Bóg musi wpuścić cię w ogień, w taki ogień i tak mocno pali i jest tak trudno i jest tak ciężko, tak ciężko, że czujesz, jakby coś cię wypalało, ale to jest jedyny sposób, aby Bóg pozbył się brudu z twojego serca. Sarepta. To jest miejsce, które będziemy często odwiedzać. Kerit. To jest miejsce, gdzie Bóg chce, abyś mieszkał. Abyś się nie przyzwyczajał. Abyś nie używał w swoim życiu swojej racjonalności ponad Pana Boga. Jeśli da się Twojego Pana Boga, jeśli wrzucasz Pana Boga w swój umysł i Ty sobie go malujesz, Ty sobie go obrazujesz, co on ma robić, jak on ma działać i wtedy ewentualnie się na to zgodzisz, to powiem Ci, to jest takie delikatne bałwochwalstwo. To jest Bóg według mojego myślenia. Czyżby? Bóg według mojego własnego myślenia. Ja z takim Bogiem chcę być, który robi dokładnie to, co ja chcę. Bóg nie będzie się upodabniał do kogokolwiek. Moim zadaniem jest po prostu poddać się w tym wszystkim Panu Bogu. Czwarta rzecz. Czwarta przemiana to jest moment, kiedy przechodzisz od świata niemożliwości do świata możliwości. Jesteśmy dalej z wdową, która ma syna. Wdowa nakarmiła Eliasza i po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety. No, jak można? Właścicielki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Wtedy kobieta powiedziała do Eliasza: co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Lecz on ją poprosił: daj mi swojego syna. I wziął go z jej objęć, zaniósł do górnej komnaty, w której mieszkał, i tam położył go na swoim łóżku. Potem zawołał do Pana: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której goszczę, chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? Wiecie, co ja kocham w Bożych ludziach? Szczerość modlitwy. My czasami przychodzimy: o Panie Boże, ja dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za to, co... Nasz Filip, nasz najmłodszy syn, modli się tak przed jedzeniem. Jak słucham tego, mówię: Filip, weź to zrób jeszcze raz, człowieku, bo nie da się tego słuchać. Paplasz, po prostu mantrujesz tu przy tym stole, to jest bez sensu. Jeszcze może zaśpiewajmy sobie piosenkę: Panie Boże, nasze słonko pobłogosław to jedzonko. Ha, 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 zaklaszmy. Kurde, to ja tylko po prostu... To jest, wyobrażasz sobie mieć taką relację z kimkolwiek? Ale my czasami wpadamy w coś takiego, ale Eliasz nie bał się być szczery. Nie bał się być szczery i mówi dalej tak. Czy także na tę wdowę, u której goszczy, chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? Potem wyciągnął się nad dzieckiem 3 razy i zawołał do Pana: Panie Boże mój, niech wróci. Proszę życie tego dziecka w jego wnętrze. I Pan wysłuchał głosu Eliasza. Życie dziecka wróciło do jego wnętrza i ożyło. Wow. Każdy by chciał mieć takie momenty w życiu. Każdy. Ale nikt nie chciałby mieć tego, co było wcześniej. Na tym polega utopia wielu chrześcijańskich książek, które opisują, jak Bóg kogoś używa teraz, w tym czasie, w tym momencie, kiedy on jest, ale nie mówi już nic o tym, jaki był cały proces w życiu tego człowieka. Ja albo czytam pełną biografię bądź autobiografię, a nie YouTube'owe highlights. Tak? To jest tak, jak masz niektóre filmiki, czy niektóre, większość na YouTubie, które pokazują ci już tylko i wyłącznie sukcesy. Ale żeby być ciągle w miejscu totalnej owocności, to jest spora droga do przebycia. To jest sporo bólu, który musisz znieść. To jest sporo wytapiania, którego musisz doświadczyć. To jest sporo irracjonalności, w której musisz funkcjonować. I wtedy dochodzisz do miejsca, kiedy to, co jest dla ludzi niemożliwe, staje się dla ciebie możliwe, bo ty już znasz Boga. Bo ty już masz swoją drogę z Bogiem. Ty już masz za sobą kerit, ty już masz za sobą sareptę, ty już się wyleczyłeś, że jeśli coś dzisiaj działa, to może Bóg to w pewnym momencie zamknąć i musisz wskoczyć w ciągle w nowe rzeczy. Wiecie, że nie ma ani jednego takiego samego uzdrowienia w Nowym Testamencie przez Chrystusa? Dlaczego tak jest? Bo Bóg nie chce, abyśmy my wpadali w jakieś systemy. System do uzdrawiania ludzi, system do tego. Wiesz, to musisz tak, to ręka na czole, albo na głowie, albo nie, tu na klacie. Jeśli to jest kobieta, to nie na kolanie, tylko na kostce. To jest jakaś paranoja. Bóg działa niestandardowo. Bóg działa z ludźmi, którzy z Nim współdziałają. I to jest historia Eliasza pokazuje mi jedną rzecz. Ja muszę podążać za procesami, które Bóg ma dla mnie, a nie za jakimiś wzorami. Bóg nie chce budować z tobą jakiejś dziwnej, religijnej relacji. Bóg chce, abyś wskoczył w pewne procesy, gdzie On będzie mógł cię przemieniać. Zadam ci takie pytanie, czy ty jako chrześcijanin jesteś zachęcający dla innych chrześcijan, aby się rozwijać? Trudne pytanie. Wiesz, że ty z roku 2019 już jesteś nudny w roku 2020. Pewien trener koszykówki, kiedy wypuszczał swoich graczy, kiedy ich wypuszczał na wakacje, spotykał się zawsze z nimi po wakacjach i zadawał im takie pytanie. Słuchaj, czy ty dzisiaj wygrałbyś ze sobą sprzed wakacji? Czy ty z czerwca ograłbyś ciebie samego z września? Jakby to było? Bo, tak, odwrotnie. Jakby to było? Czy ja z września ograłbym siebie samego z czerwca? Wiecie, o co on pytał? Czy ty się w ogóle jakoś rozwijasz? Czy coś zrobiłeś przez te wakacje? Czy coś ćwiczyłeś? My w naszym chrześcijaństwie uskuteczniliśmy sobie nasze chrześcijaństwo. Ono ma tak wyglądać. Jest wspaniałe, cudowne, niesamowite. Mamy swój plan, a później liczymy, że będzie jakoś inaczej w kolejnym roku. Ja nie chcę chrześcijaństwa, które funkcjonuje ciągle tak samo. Ja nie chcę mojego życia, które jest nudne. Wiecie, ludzie raczej mi nie zazdroszczą niczego. No do czego mają? Może psa. Może pies to jest teraz, po prostu to jest w ogóle inny wymiar życia. Jak idziesz z psem na spacer, albo raczej widzę, że on idzie ze mną na spacer. Nie jestem w stanie go opanować. Idę z Krysią do Biedronki, mówi, to postój z nim tu chwilę, ja zrobię zakupy. I to jest koszmar. To zaczyna się po prostu koszmar, bo nasz pies Gary zaczyna mnie szarpać absolutnie wszędzie, na lewo i prawo. Wracając do tematu, nie ma, w moim życiu nie ma niczego, czego możesz mi zazdrościć. Nie posiadam jakichś wielkich, wspaniałych rzeczy. Natomiast jest jedna rzecz, której możesz mi zazdrościć. Ekscytującego życia. Tu jakby mi ktoś na początku roku 2020 powiedział, co będzie w tym roku, to bym powiedział, dobra, to ja wyjeżdżam. Nie chciałbym w tym brać udziału. Jest ciągle ekscytująco. Ciągle jest ekscytująco. Ciągle nie wiesz, ciągle jesteś w niewiadome, ciągle jesteś totalnie uzależniony od Pana Boga. Czy jesteś gotowy na te procesy, czy nie jesteś? Rozwijaj się w swoim życiu. Przyjmij te procesy na klatę. Przyjmij to do swojego życia. I ostatnia rzecz. Przechodzisz od sporadycznej owocności do pełnej owocności. Nazwałem to sobie to od sporadyczności do owocności. Spotkałeś kiedyś człowieka, którego nie widziałeś 10 lat i on się nic nie zmienił? Spotkałeś? No nie, tak szczerze. Tak zupełnie, wszędzie. Ja miałem coś takiego, co się nazywało dwudziestoleciem, to jest przerażające, dwudziestoleciem, spotkanie po 20 latach po zdanej maturze. No. I powiem wam tak, jesteś po 20 latach, spotykasz tych samych ludzi i wiecie, co było najbardziej przerażające? Że niektórzy totalnie, nie mówię o aparycji, nie mówię o wyglądzie, że niektórzy się w ogóle nie zmienili. Ja pierniczę, bo już pojechaliśmy do domu, mówię, Krysia, tu się nic nie zmieniło. To są ciągle te same kawały, to jest ciągle to samo poczucie humoru, to jest ciągle to samo, to są ciągle te same wartości, przerażające, totalnie przerażające. Po 20 latach. To było śmieszne. Najgorzej, jak spotykasz chrześcijanina po iluś latach, tu się nic nie zmieniło. Co robisz? Nic. To co się miało zmienić? To jest taki dobry tekst. No co się miało zmienić? Naprawdę? Jesteś podłączony do twórcy życia. ten Twórca życia włożył w twoje serce mega plan. Ja w to wierzę. Mega potężny plan. No co się miało zmienić? Jak ja bym tym ludziom opowiedział o tym, co się wydarzyło przez te 20 lat, to oni by po prostu, życia by im nie starczyło. Musieliby pić jeszcze więcej. A co tam szefu u ciebie? No taką ksywkę miałem, nie przez przypadek. Co tam szefu u ciebie? Naprawdę chcesz wiedzieć? Naprawdę? To zaczniemy od początku. Z masakra. Jak żyjesz z Bogiem, jesteś podłączony do Niego i jesteś w tym wszystkim, to ciągle coś się dzieje. To ciągle coś się dzieje. I dochodzisz do miejsca totalnej owocności, tak jak Eliasz. Następuje totalna konfrontacja. Przeznaczeniem Eliasza było skonfrontować naród Izraela, aby oni podjęli decyzję. Czy idą za Bogiem Izraela, czy idą za Baalem. To było przeznaczenie Eliasza. On, całe jego życie kształtowało się wokół tego momentu, kiedy znalazł się na górze Karmel i nastąpiła totalna konfrontacja. Wtedy królem Izraela był Achab i jego żona Izabel. Nigdy swojej żony, albo już nie wiem, nie żony, córki nie nazywaj Jezebel. Izabela jest okej, ale nie Jezebel. Nie nazywaj. To jest samo zło. Bo on miał taką żonę. Okropna kobieta. I Biblia mówi tak. Dochodzi do konfrontacji. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził na górze Karmel również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak ja to kocham. Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, a to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Wtedy Eliasz oświadczył ludowi, tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala jest 450. To ja lubię tę precyzję. Tylko ja sam zostałem, to jest przesada. A proroków Baala jest 450. Nie 400, 450, nie 500, 450. Niech więc dadzą nam dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego, poćwiartują go, ułożą go na drewnie, ale ognia niech nie poukładają. Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego Boga przez małe B. Ja natomiast wezwę imienia Jahwe. Niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się być prawdziwym Bogiem. To jest miejsce totalnej zależności od Pana Boga. Wówczas cały lud odpowiedział, słusznie, niech tak się stanie. Jak się z obserwatorem? No jasne, to jest ekscytujące. Eliaszu, zróbmy tak. I w końcu wyjdzie wszystko na jaw. I dalej Biblia mówi tak. Eliasz wezwał zatem proroków Baala, to już było. Tak, wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wówczas wzięli cielca, którego im dano, przygotowali w ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas, wołali. Ale nie rozległ się żaden głos. Nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, jaki cyrk, który sobie wznieśli. Po południu Eliasz zaczął z nich drwić. I tu się pojawia biblijne udokumentowanie, uwiarygodnienie sarkazmu. W tym momencie. Co mówi Eliasz? Posłuchajcie. Wołajcie głośniej, doradzał. To wprawdzie Bóg, ale może się zamyślił. Może się czymś zajął. A może jest w podróży. Albo może zasnął. Niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i wołali według swojego zwyczaju, robili sobie nacięcia nożami, co za banda idiotów, i włóczniami, tak, że spływała po nich krew. Weź sobie to wyobraź. Tańczy banda 450 gości wokół w ogóle jakichś cielców i biegają dookoła, tną się, leje się krew, Baalu, ratuj nas. A tam jest cisza. Krew się leje, jest tylko cisza. To jest po prostu przykład pewnego miasta. Idziemy dalej. Gdy jednak minęło południe i nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, a oni wciąż prorokowali, choć nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi ani żadnego odezwu, Eliasz wezwał lud. podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana, wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił, będziesz nosił imię Izrael. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imieniu Pana. Wokół ołtarza wykopał rów, mogący pomieścić 2 miary wody. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotowaną ofiarę. Potem powiedział, napełnijcie wodą 4 dzbany i wylejcie ją na ofiarę całopalną oraz drewno. Kiedy to uczynili, polecił, zróbcie to teraz jeszcze i zrobili. Potem rozkazał, oblejcie wszystko po raz trzeci. Mamy już Eliasza, który rozumie, co to znaczy być niezależnym, który rozumie, co to znaczy być zależnym od Boga. Mamy Eliasza, który rozumie, co to znaczy być, żyć w świecie nieracjonalności. Mamy Eliasza, który rozumie świat, co to znaczy świat niemożliwości. I Góra Karmel jest tego kwintesencją. I dalej Biblia mówi tak. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział, Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zwracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Paradoksalnie Karmel po hebrajsku oznacza żyzną ziemię i oznacza winnicę Pana. Winnicę w sensie mnogiej, w liczbie mnogiej. Nie jedna winnica, ale wiele winnic. Zanim dojdziesz do miejsca totalnej owocności. Zanim dojdziesz do miejsca, kiedy Twoje życie będzie naprawdę taką winnicą, z której będą mogli korzystać inni ludzie, musisz zrozumieć, że w tym wszystkim jest kilka procesów, które Bóg musi zrobić w Twoim życiu. Eliasz przyszedł po to, aby doprowadzić Izraela do miejsca, czy należycie do Boga Izraela, czy służycie Baalowi. On wprowadził zmianę w całym narodzie. W całym narodzie. Tak, kochani, Bóg przygotowuje swoich ludzi do tego, aby weszli w miejsce. W miejsce żyzności, obfitości. Aby pojawiali się ludzie, którzy grając jedną pieśń sprowadzają tak potężną Bożą obecność, że dzieją się potężne znaki i cuda. Aby pojawili się ludzie, którzy kilkoma słowami są w stanie sprowadzić niebo na ziemię. Wiecie, najlepsze i najgorsze w tym wszystkim jest to, że Ty możesz być takim człowiekiem. Naprawdę Ty możesz być takim człowiekiem. Niebo będzie takim miejscem, gdzie doznamy wielkiego szoku, bo zobaczymy tam ludzi, których w ogóle nie znasz. Mamy rozkręcone media społecznościowe i znamy tylko tych ludzi z mediów społecznościowych. Wiele lat temu z pastorem Mariuszem Muszyńskim byliśmy na takiej konferencji w Warszawie. Nie pamiętam nawet, jak się nazywał ten człowiek, który mówił o tym, ale pamiętam jedną historię. Mówi, jest taki człowiek w Meksyku, który chodzi po całym Meksyku, chodzi po górach w Meksyku i zakłada tam kościoły. Mówi, ja nawet nie pamiętam jego imienia. I pamiętam w tamtym czasie, to było 15 lat temu, on mówił, że ma udokumentowanych 460 wskrzeszeń zmartwych. 460, to pamiętam do dzisiaj. Ale nikt o nim nie słyszał. Ale Facebook o nim nic nie mówi, bo wtedy jeszcze nie było Facebooka. Jest wielu ludzi, którzy są niewidoczni w oczach całego świata. ale są gigantami w Bożym Królestwie. Ale są gigantami w Bożym Królestwie. Czy chcesz tego? Czy chcesz funkcjonować w taki sposób, aby wejść w miejsce żyznej ziemi, w miejsce, kiedy ludzie słuchając Ciebie, tak jak Job opisuje w 29 rozdziale, że ludzie otwierali swoje usta, kiedy słyszeli Joba. Ludzie byli pod wrażeniem. Ludzie byli pod wrażeniem wielu Bożych ludzi, których Bóg ukształtował. Czy Ty tego chcesz? Czy odpowiada Ci to, co jest teraz? Czy odpowiada Ci to, co jest teraz? Powiem Ci tak, jeśli odpowiada Ci to, co jest teraz, są małe szanse, że dotrwasz do końca. Małe szanse. Bardzo małe szanse. Będzie wiele rozproszenia w Twoim życiu, będzie wiele różnych opcji. Diabeł nie boi się Ciebie. On się w ogóle nie boi Ciebie. On się boi tego, co jest w Tobie. W jaki sposób diabeł już się bał na dzień dobry małego Chrystusa? Co mógł mu zrobić mały Chrystus? Nic. Ale to, co było w małym Chrystusie, wiedział, że może wyrządzić mu krzywdę. Co było w małym Mojżeszu? Nic. Ale już wtedy diabeł chciał pozbyć się Mojżesza. Już wtedy chciał się go pozbyć. Bo diabeł bał się tego, co było w Mojżeszu. Diabeł nie boi się Ciebie, ale uwierz mi, że się boi jednej rzeczy, o której być może Ty nawet nie wiesz. Diabeł boi się tego ziarna, które jest w Tobie. Jeśli to ziarno zacznie wydawać owoc, to przynosisz spustoszenie w Królestwie Ciemności i przynosisz owocność w Królestwie Światłości. To zależy od Ciebie. Ja 23 lata temu powiedziałem: Panie Jezu, wszystko, co mam, jest Twoje. Należę całkowicie do Ciebie. Ale dla mnie najlepszy kaznodzieja świata, T.D. Jakes, powiedział taką rzecz. Żeby zrobić dobre wino, to trzeba zgnieść grona, które są w winorośli. Czas zgnieść poszczególny, każdy owoc, który jest potrzebny do stworzenia wina. To trzeba zdeptać, aby zaczęło płynąć z niego to, co Bóg chce, aby zaczęło płynąć. I to jest, kochani, bez żadnego zakłamania, bez żadnego fałszowania, koloryzowania, droga do Bożej wielkości, którą i Bóg ma dla każdego z nas to. Ale jestem zmęczony sprzedawaniem półproduktów, rzucania Bożych obietnic wspaniałego życia i nie mówienia o tym, co się musi zmienić w naszym życiu, aby tam dojść. Przeraża mnie to, że niektórym z Was na tym w ogóle nie zależy. To mnie przeraża. Widziałeś kiedyś, jak ludzie odchodzą na emeryturę w miejscu, gdzie pracujesz? Widziałeś kiedyś? Staniesz kwiaty na do widzenia, ludzie zaklaskają, trzy osoby się wzruszą i pójdziesz do domu. I zacznie się życie na emeryturze. I nagle się zastanowisz, ale jak? Ja całe życie tam spędziłem. No, okej. Ale życie płynie dalej, są kolejni, są następni. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze w szkole i obserwowałem odejścia z emerytury. Mówię: Boże, wyrwij mnie stąd, bo nie wytrzymam. Nie chcę takiego życia. Będę tu, ile będziesz chciał, wytrzymam tu, ale wyrwij mnie stąd jak najszybciej, bo ja nie wyrobię. I każdego 1 września miałem nadzieję, że ogłaszam ostatni rok pracy w moim życiu, bo ja nie zostałem do tego stworzony. Boże. Popatrz sobie, jak ktoś odejdzie na emeryturę. Popatrz sobie. Jakie to jest przerażające. Bo przeciętność nie została wbita do Twojego serca. Twoim sercu, mój drogi bracie, siostro, przyjacielu, jest wielkość. I diabeł zrobi wszystko, aby to nie wypłynęło z Twojego życia. Wczoraj oglądałem, że niektórzy z nas byliście na rysach. Super. Ja tam prawdopodobnie nigdy nie będę, nawet jeśli by mnie tam wnieśli. I tak sobie myślę, żeby tak wyskoczyć na rysy, tak z partyzanta, to jest samobójstwo. Człowieku, to wykończysz się w połowie. Co trzeba zrobić, aby wejść na szczyt? Trzeba ćwiczyć, trzeba się do tego przygotować. To się nie dzieje z partyzanta. Żeby wejść do miejsca swojego przeznaczenia, trzeba się przygotować. Trzeba przejść pewne testy, trzeba przejść pewne rzeczy. Nie wiem, co z tego kazania Cię poruszyło, mam nadzieję, że cokolwiek. Nie wiem, w jakim sezonie jesteś, ale jeśli myślisz poważnie o Bogu, to coś się dzieje w Twoim życiu. Jedna z tych czterech rzeczy dzieją się w Twoim życiu. One będą czasami kręcić się w kółko. Jeśli będziemy zapominać o pewnych rzeczy, Bóg będzie się upominał, ale ja chcę, żeby Bóg mnie ukształtował według swojego wzoru, według swojego obrazu, aby mógł wejść w miejsce totalnego przeznaczenia, które On ma dla mnie. I to jest, kochani, dla każdego. Chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. Halleluja. Pomyśl o tej rzeczy, która dotknęła Twojego serca. Czy było to miejsce, kiedy przechodzisz z niezależności do zależności względem Boga? Czy było to miejsce, kiedy przechodzisz od tego, co znasz, do tego, co nie znasz? Kiedy przechodzisz z tego, co jest logiczne, do tego, co jest nielogiczne? Z tego, co jest niemożliwe, do tego, co staje się możliwe? Nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Ale te procesy będą nawzajem się przeplatać w Twoim życiu, bo Bóg tak tworzy swoich ludzi. Bóg tak kształtuje swoich ludzi. Jest to bolesne, ale każda kobieta, która urodziła dziecko, musiała przejść przez pewien ból, o którym zapomina w momencie, kiedy dziecko trafia w jej ramiona. Wtedy wszystko znika. Tak jest z Bożym powołaniem. Tak jest z Bożym powołaniem. Przez 4 lata w Kościele Zielonoświątkowym powstało 37 nowych kościołów i to jest piękne, to jest super, chwała Bogu za to. I każdy z tych kościołów był cierpieniem. Tak myślę, każdy z tych kościołów był cierpieniem, był bólem, był poświęceniem, ale powiedz to teraz ludziom, którzy tam się nawracają, którzy dzisiaj, być może teraz się nawracają, że kurczę, to było trudne, to było bez sensu, po co taki ból i tak dalej. Wszystko, co Bóg chce zrodzić, kosztuje, ale finał tego wszystkiego jest taki, że nigdy nie będziesz żałował drogi, przez którą przeszedłeś, bo wchodzisz do miejsca tak potężnego błogosławieństwa względem innych ludzi. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, Duchu Święty, abyś poruszał nasze serca, abyś dotykał naszych serc. Niech Twoje imię, Jezu, będzie uwielbione. Niech Twoje imię, Jezu, będzie uwielbione. Panie, ja modlę się, aby każdy z nas doszedł do miejsca swojego przeznaczenia. Aby każdy z nas znalazł się, Panie, w żyznej glebie. Aby każdy z nas znalazł się w miejscu, kiedy staniemy się błogosławieństwem dla wielu. Nie, Panie, od czasu do czasu, ale żebyśmy żyli cały czas w takim miejscu. Cały czas w miejscu, Panie, kiedy będziemy owocni non-stop. Panie, ja modlę się o każdą osobę. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Panie Jezu. Niech Twoje imię będzie wywyższone, Panie Jezu. Oddajemy Tobie chwałę, Święty Królu. I modlę się, Jezu, abyś dotykał tych rzeczy, abyś dotykał tych miejsc. Abyś dotykał tych miejsc, w których my jesteśmy teraz. Abyśmy szli dalej. Abyśmy szli, Panie, i poddawali się temu, w co Ty chcesz, Panie, z kogo Ty chcesz nas uczynić. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech, Panie, te myśli towarzyszą nam, Panie, cały czas. Niech to, co sobie zapisaliśmy, niech to ciągle towarzyszy w naszym życiu. Panie, wierzę, że to słowo posłałeś po to, aby to przyniosło potężny owoc. Święty Królu, bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie, Jezu. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.